tu nie byłem, tylko nigdy tu nie byłem, to po pierwsze. Byłem w Rudzie. I bardzo miło wspominam, to jest wspaniały powrót dla mnie na te wasze tereny. Miło wspominam wiele pobytów w Białymstoku w tym zgromadzeniu o szczerym i bezpośrednim duchu, które słynie w całym świecie badackim z tego właśnie, że tu jest szczerość i ogień zapału. Przywożę wam pozdrowienia od mojego zgromadzenia we Frankenthal, szczególne i osobiste od kilku osób, od brata Samuela Stallera, który jest, myślę, znany, od brata Jasia Ranika, z małżonkami oczywiście wszyscy, od, teraz powiem, od siostry mojej Wioli z mężem i bardzo, bardzo serdecznie od siostry Janiny Fils, myślę, że część z was ją zna, ta siostra z Syberii, co kiedyś tam sprawozdanie napisaliśmy do nas straży. Byliśmy u niej w czwartek przed wyjazdem tuż. Tak bardzo się ucieszyła i tak bardzo was pozdrawiała. Powiedziała, że jej modlitwą jest, żeby się wszyscy znaleźli w królestwie, żeby to królestwo było jak najszybciej i żebym to wam koniecznie powiedział. Więc wam to mówię od siostry Janiny Fitz. A zgromadzenie przesłało pozdrowienie psalmem 84, ja go nie będę w całości czytał, żeby zaoszczędzić czasu, ale jeden werset tego przeczytam. Albowiem lepszy jest dzień w sieniach twoich niż gdzie indziej tysiąc. To myślę, że się trochę tutaj do naszej sytuacji stosuje. Mieliśmy 2000 dni już tutaj, a mamy nadzieję, ja mam nadzieję jeszcze na 3000 dni w Białogardzie, razem 5000 dni. To jest dość sporo. No nie umiem tego nawet dobrze policzyć, ale to zdaje się, że jak tak dobrze umiem liczyć, to 3,5 to jest no tak gdzieś około 10-15 lat. Także można by powiedzieć, że do końca życia mamy radość, powinniśmy mieć zapewnioną z takich przyjemnych społeczności, jakie mamy tutaj. Drodzy braterstwo, to są pozdrowienia. Chcę wam też powiedzieć, że chciałem się zastosować do rady brata Józia, którą powiedział na końcu, bardzo mądre słowa, na które właściwie tylko amen można powiedzieć, żebyśmy powrócili do tego, co mówi Biblia. To nikt nie ma prawa się obrazić o to zdanie. Jeśli odeszliśmy, a jeżeli ktoś uważa, że już doskonale wszystko rozumie, to myślę, że ja powiem ostro, myślę, że kłamie. Albo oszukuje sam siebie, albo innych. Nikt z nas niczego w całości nie zrozumiał, więc coś rozumiemy źle, do czegoś możemy wrócić. Chciałbym się do tej rady zastosować, to znaczy nie mówić, ale może bardziej czytać. Tu brat się modlił, bardzo mu dziękuję za tą modlitwę, żeby brat przemawiający ze słowa Twego, ja bym nie chciał przemawiać ze słowa, chciałbym czytać ze słowa. Chciałbym, żeby do nas mówił Bóg. Jeśli coś źle powiem, pamiętajcie, że to ja źle mówię, a jeśli dobrze coś powiem, to Pan Bóg mówi. Taka jest, myślę, ogólna zasada. Tytuł mojego rozważania będzie dziwnie brzmiał, przepraszam was za to, ale zaraz go wytłumaczę. Zatytułowałem go Tysza Be'av. To jest po hebrajsku. Pewnie większości albo nikomu z was te słowa nic nie mówią, ale zaraz wam powiedzą. Czy ktoś pamięta, jaką mamy dzisiaj datę? 29 lipca. Jakaś rocznica ważna wypada w tym dniu? Nie. Właśnie, to nie jest ważne. Pytam o ważne rocznice. Ja nie pamiętam żadnej ważnej bitwy ani wydarzenia biblijnego, które by się w tym stało. Ale mimo to jest dzisiaj ważna rocznica i chciałbym, żebyśmy nie w tym dniu szczególnym nie zostawili tej rocznicy bez komentarza. A ktoś wie, jaka jest data według żydowskiego kalendarza religijnego? Tego na pewno nikt nie wie. Dobrze. Jest dzisiaj 9 dzień miesiąca Av. Dokładnie dzisiaj. Wczoraj wieczorem się zaczął, dzisiaj do wieczora będzie trwał. 9 dzień miesiąca Av, 5 miesiąca, po hebrajsku Tysza Be'av. 9 dzień miesiąca Av. Tak nazywa się Wielkie Święto Narodu Żydowskiego na całym świecie dzisiaj. Najbardziej w Izraelu, ale na całym świecie Żydzi obchodzą rocznicę zniszczenia drugiej świątyni. To, co brat już wspomniał. W tym dokładnie dniu została zburzona świątynia jerozolimska. Ale to jest jakby tylko przyczynek do okresu refleksji narodowej dla Izraela, okresu postu. W tym dniu przez cały dzień Żydzi poszczą. No, głupio mówić trochę o poście po obiedzie, ale w każdym razie tak Żydzi praktykują. Jest to dzień milczenia, dzień refleksji nad sobą, dzień skupienia, powrotu do smutnych wydarzeń z historii Izraela. Nie tylko zburzenia świątyni drugiej, tej Heroda, która w 70 roku została zburzona właśnie 9 dnia miesiąca Av, ale również Biblia nam podaje, że również i świątynia Salomona została zburzona, nie dokładnie w tym dniu, jeden dzień później, 10, podaje Jeremiasz 10 dnia miesiąca Av. Pierwszego dnia miesiąca Av, wiecie co się stało? Aaron umarł na górze Hor. Jest napisane, umarł pierwszego dnia miesiąca 5. No i jeszcze Żydzi idą dalej, cofają się wstecz, mówią, że 17 dnia miesiąca Tamuz, to wypadało w tym roku początkiem lipca, 3 tygodnie temu, była rocznica, kiedy Mojżesz wrócił. Przepraszam, ja macham rękami, mogę to przewrócić. Była rocznica stłuczenia tablic przez Mojżesza, kiedy zstępował z góry. Same smutne rzeczy. Od 17 miesiąca Tamuz aż do dnia dzisiejszego. Okres takiego postu, refleksji narodowej, który dzisiaj się kończy i od jutra Żydzi będą jeszcze cieszyć nadzieją następnego święta, Dnia Pojednania. Ja nie będę mówił o świątyni jerozolimskiej, bo jest jeszcze jedno wydarzenie, które się z tym dniem wiąże, chociaż nie można dokładnie udowodnić, że tak właśnie jest. Żydzi go wiążą, nie dlatego, że może dokładnie w tej dacie, z tą datą się wiąże, ale dlatego, że przynależy do tego święta, do okresu refleksji i żałoby narodowej z powodu wielkich klęsk, jakie spadły na ten naród. Pierwsza, największa klęska jest właśnie związana również z tym dniem. Ona była wczoraj już wspomniana. Największa klęska narodu izraelskiego podczas wędrówki na puszczy. Wiecie, która była największa, gdzie zginęło najwięcej ludzi? No, bracia, gdzie zginęło najwięcej? No nie, ja mam na myśli w okresie przed wejściem, gdzie Pan Bóg ich karał plagami, że ginęli ludzie. Brat Mariusz nam wspomniał, nie wiem gdzie jest, Mariusz wspomniał nam jedno wydarzenie smutne. Przy przepiórkach zginęło dużo ludzi. Najwięcej powiem wam. Liczyłem na to, że powiecie przy Baal Fegor, tam zginęło 23 tysiące, apostoł Paweł wspomina. Tam zginęły 23 tysiące. 23 tysiące zginęło, to jest najwięcej. Ale to nie jest największa katastrofa. Wiecie, jaka jest największa? Zginęło 600 tysięcy ludzi. I to już myślę, że wiecie, co mam na myśli, kiedy Izrael posłał szpiegów do ziemi obiecanej, kiedy wrócili i kiedy przynieśli złą wiadomość, nieprawdziwą, i Pan Bóg powiedział, nikt z tych nie wejdzie do ziemi. Nie zabił ich od razu zginęli tylko 10 szpiegów. Mało, ale powiedział, z tych tylko 2. Nikt nie wejdzie. 600 tysięcy ludzi. No, tak się domyślamy, że jeśli 600 tysięcy było 20 do 50, zdaje się, Izraelitów, to i kobiet było trochę, które umarło w tym czasie, o więcej jak 1 000 000 ludzi. Pierwsza wielka tragedia narodowa, która wiąże się z tą datą, trudno jest udowodnić, to przepraszam, tu już nie mówię wyroków bożych, tylko pewną tradycję żydowską przekazuję i, no i też swoje przekonanie własne, że było to w tym czasie. Ta cała historia jest opisana w 13 rozdziale 4 Księgi Mojżeszowej. I tam jest napisane, że był to czas, gdy się wina dostawały. Jakby ktoś chciał zapisać 13:21. Był to czas, gdy się wina dostawały. W takim czasie Mojżesz posłał szpiegów. Dla młodzieży może, którzy mogą mieć tak nie szybko tak tą historię w głowie, nie będę czytał. Chciałbym bardzo, żebyśmy przeczytali tą historię w całości. Ale żałuję, nie skorzystam z tego przywileju. Nie przeczytam jej w całości. To jest bardzo piękna, ale to jest długa historia, 13-14 rozdział. Do tego trzeba koniecznie przeczytać w 4 Księdze Mojżeszowej 32 rozdział i w 5 Księdze Mojżeszowej 1 rozdział. Jakby ktoś chciał tą historię poznać, to te 3 miejsca by trzeba było. 13, 14, 4 Mojżeszowej, 32 i 1, 5 Mojżeszowej. Tam jest ta historia opisana czy wspomniana w niektórych miejscach. Nie będziemy czytać, tylko wybierzemy niektóre zagadnienia, a dla młodzieży, myślę, że dla młodzieży, że inni znają tę historię znakomicie, powiem tylko kilka słów, o co chodzi, co to za historia. Izraelici podróżują około roku, 3-4 miesięcy po puszczy. Dochodzą prawie do granic ziemi obiecanej, do miejscowości Kadesz, Kadesz Barne. I stamtąd wysyłają 12 szpiegów, aby przekonać się, jaka jest ziemia, do której zmierzają. Szpiegowie wędrują 40 dni po ziemi, oglądają ją, wracają. Przynoszą wiadomość, na skutek której powstaje wielkie szemranie w narodzie izraelskim. to szemranie doprowadza do zakwestionowania przywódczej roli Mojżesza. Oni mówią, wybierzmy sobie innego wodza i wracajmy teraz do Egiptu. Na co Jozue i Kaleb stają przed ludem, rozdzierają szaty i mówią, nie róbmy tego. Zgromadzenie chce ich ukamionować. Staje chwała pańska nad obozem, okazuje się, w obronie Jozuego i Kaleba. I Pan mówi do Mojżesza te tragiczne słowa. Wygubię cały ten naród. I to była zapowiedź natychmiastowej śmierci wszystkich 2 milionów ludzi. Tylko wstawiennictwo Mojżesza uratowało naród już po raz drugi od tego, by Pan Bóg tego nie zrobił. Mojżesz okazał się pośrednikiem. Okazał się tym, który jest gotów swoje życie położyć za ten naród. I Pan Bóg przyjął jego ofiarę i mówi, dobrze, odpuszczę, ale z tego pokolenia nikt nie wejdzie. Będziecie 40 lat chodzić po puszczy, aż wymrze to pokolenie i tylko Jozue i Kaleb zobaczą ziemię. Zabijają 10 szpiegów, o czym brat Mariusz już wczoraj wspominał. I po tej wiadomości, że została kara wykonana, w lud wstępuje nowy duch i mówią, to teraz chodźcie, idziemy na górę, idziemy do ziemi obiecanej, będziemy ją zdobywać. Mojżesz mówi, nie chodźcie, Pan z wami nie jest. Pan powiedział, 40 lat będziecie chodzić. Oni poszli. Kananejczycy rozpędzili ich, jest napisane od Puszczy Sur aż po Chorma, po całej pustyni. 38 lat minęło, zanim się zeszli ponownie w tym samym miejscu, stamtąd ruszyli dalej. To był 33 przystanek. 33 rozdział 4 Mojżeszowej wymienia 42 przystanki Izraela na puszczy. Kadesz Barne jest 33 przystankiem. 9 im brakowało, bracia, to mniej niż 10. Ten ostatni krok był właściwie tylko do wykonania. Po półtorocznej drówce. I zabrakło tego ostatniego. Wiemy, tak jest, ktoś, nie wiem, czy ktoś z was trochę gra w tenis albo pasjonuje się tenisem, ogląda. Jest taki stan w tenisie, gdzie ktoś wygrywa już 5, ileś tam jeden i wydaje się, tylko jeden punkcik mu brakuje do tego 6, żeby wygrać cały set albo cały mecz. Ale wiedzą to doświadczeni zawodnicy, że człowiek niedoświadczony, który nie ma obycia turniejowego, będzie zdenerwowany, natomiast doświadczony zawodnik z drugiej strony zbierze wszystkie siły i tego punkta wygra, który okazuje się przeważnie przełomem w meczu i okazuje się, że cały mecz jest po drugiej stronie. Mamy naprawdę po drugiej stronie i Żydzi mieli doświadczonego przeciwnika. I on wiedział, że ostatni krok, te ostatnie 9 stacji, ta 1/4 drogi, to był najtrudniejszy okres i wszędzie ich próbował, 10 razy, ale tutaj ich dopadł nareszcie i zrobił to, co chciał zrobić. Ten ostatni krok w naszym życiu bywa właśnie najtrudniejszy do wykonania. Tam przeciwnik zbiera największe siły i my musimy się do końca zmobilizować. To jest to stanie, o którym apostoł Paweł mówi, wszystko wykonawszy, stójcie to do braci tych, którzy, tak jak Mojżesz w tym czasie, już mają ponad 80 lat, wszystko wykonawszy, tak jak nasza siostra Nina, która nic już nie może zrobić, mówi, o taka biedna jest, bo chciałaby tu, ale ona stoi. To wszystko wykonawszy, stójcie, Izrael nie ustał. Ta historia, jak powiedziałem, jest bardzo obszerna. Nie jesteśmy w stanie jej w całości przeanalizować. Ja wybrałem sobie tylko 6 punktów. 6 haseł, 6 tytułów, które chciałbym zasygnalizować wam jako lekcję. Każdy z nich będzie z natury rzeczy, nawet nie wiem, o której zacząłem i o której mam skończyć. To myślę, że krótko omówię każde z tych zagadnień, 6. Ktoś się zapyta, dlaczego 6? Bo tu rozmawialiśmy z Józiem i z kilkoma innymi braćmi o symbolice liczb. Celowo wybrałem 6. Można wybrać 7, 8 i może 10 różnych zagadnień z tej historii, bo ona jest bardzo bogata. Wybrałem 6, a żeby jej nie zamknąć. Tak sobie pomyślałem, że to jest ostatni wykład. Pojedziecie do domu, może z wrażeniami z tego wykładu, z innych wykładów. Będziecie mieli pewien materiał. Poszukajcie tej 7, tych wszystkich innych, które tam są. Ja wybrałem tylko 6. Może ich tytuły znowu będą tak jak to Tesza, Beaw. Bracia, jak będą jakieś sprawozdanie robić, jak się do mnie zwrócą, jak to napisać, bo to dobrze byłoby, jakby to określenie święta hebrajskiego, które nie jest biblijnym świętem, ale ważnym, żebyśmy może zapamiętali sobie, że jest takie święto i przypada 9 dnia miesiąca Aw. I z nim jest związana historia szpiegów. Tego właśnie dnia, w tym okresie powiedzmy tak ogólniej, nastała ta historia. Wybrałem 6 tytułów, które znowu może będą trochę dziwnie brzmiały, chociaż będą po polsku. Chciałbym, żeby to były takie hasła dla nas, które może nam coś kiedyś przypomną w życiu, kiedy będziemy mieć podobne problemy. I chciałbym się zastrzec, że ta interpretacja nie będzie wielce symboliczną historią, że nie opisze historii dziejów Kościoła i Izraela i jak się Królestwo Boże odbędzie. To nie jest moim celem. Ja uważam, że każdy z nas w życiu staje przed takimi próbami, przed jakimi stanęli Izraelici w tym czasie. Każdy z nas ma swój czas dojrzewania winogron. Każdy z nas osobiście czasami społeczność, być może słowa wczorajszego poprzedniego wykładu brata Jóźwiaś wskazują na to, że może i w naszej społeczności jest taki czas dojrzewania winogron. Mają społeczeństwa całe narody czasami czas dojrzewania winogron, gdzie są wielkie zmiany do dokonania. I my osobiście. I chciałbym, żeby tutaj tymi lekcjami posłużyć się jako ogólną zasadą, która działa w bardzo różnych sytuacjach i nie tylko w odniesieniu do Królestwa Bożego, ale nawet do podejmowania osobistych decyzji w życiu. Pierwsze hasło. Poślij sobie. Ono jest, pochodzi z 13 rozdziału 4 Mojżeszowej, 3 werset. A zastrzegam się od razu, zdaje się, że w nowszych wydaniach Biblii, jakby ktoś, widzę, że Biblie nie są otwarte, to się nie muszę martwić. Ale jakby były otwarte, jakby ktoś śledził, to w nowych przykładach może być, bo w hebrajskiej Biblii jest przesunięcie o jeden werset w stosunku do naszej gdańskiej. Ja niestety mam gdańską, korzystam z gdańskiej, więc będę podawał wersety, a one są o jeden większe niż hebrajskie i Biblia Tysiąclecia, chyba zdaje się też również nowy przekład. Werset 3 mówi, poślij męże, którzy by prześpiegowali ziemię hananejską. To nie jest dokładnie przetłumaczone. Tytuł, tu się zaczyna nowy rozdział, tak jak Żydzi podzielili Biblię hebrajską. Ten tytuł brzmi Szelach Lecha. Poślij sobie. Poślij sobie. Tłumacze wszyscy prawie przetłumaczyli poślij. I to właśnie jest dobre, byłoby dobre tłumaczenie, gdyby nie relacja Mojżesza. No bo jak tak czytamy tutaj, to by wyglądało, że i rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc, poślij. To znaczy Pan kazał posłać szpiegów. Ale przeczytajmy, jak Mojżesz wspomina to wydarzenie w 5 Księdze Mojżeszowej, 1 rozdziale. Mówi tak. I przyszliście do mnie, przepraszam, 1 rozdział, 22 werset. I przyszliście do mnie wszyscy, a mówiliście, poślijmy męże przed sobą, którzy by nam przeszpiegowali ziemię i dali nam pewną sprawę, którą byśmy drogą do niej wnieść, mieli miasta, do których byśmy weszli. A co, gdy mi się podobało, mówi Mojżesz, obrałem za 12 mężów po jednym mężu z każdego pokolenia. Ale Mojżesz tego nie zrobił sam. Mojżesz niczego nie zrobił sam, jak Dawid. Mojżesz poszedł do Pana, a Pan mu mówi, poślij sobie. Nie mówi, ja ci mówię, poślij szpiegów. Poślij sobie. Jest wielka różnica. Myślę, że i bez tego tłumaczenia poślij sobie, jak przeczytamy 1 rozdział 5 Mojżeszowej, to będzie dla nas jasne, że to nie było polecenie Pana Boga, tylko to była oddolna inicjatywa ludzi, którzy po prostu sobie myśleli tak, no zbliżamy się do granicy ziemi kanańskiej, trzeba się będzie bić. No to jest poważna sprawa. Przecież to nie był przygotowane, wyszkolone wojsko. Trzeba sprawdzić, jak są miasta zbudowane, co musimy zrobić, może maszyny oblężnicze przygotować, gdzie są wejścia, gdzie możemy jakieś... No trzeba się za tą sprawę jakoś zabrać. Czy Pan Bóg jakiekolwiek powody dał Izraelitom do tej pory, że oni się mieli troszczyć o to, jak zdobędą ziemię? Ale Pan Bóg nie jest obraźliwy. Pan Bóg mówi, dobra, poślijcie sobie. To znaczy mówi do Mojżesza, poślij sobie. Ale nie mówi, poślij mnie. Właściwie nie potrzebujesz. I znowu nie byłoby w tym nic złego. Pan Bóg mówi, dobrze, sprawdź. Jesteś niepewny, co masz robić jutro, jaką prawdę masz wybrać, jaka jest ta prawda według Biblii, jaka jest ta prawda, którą pierwsi chrześcijanie wierzyli. Sprawdź to. Pójdź do domu, doświadcz duchów. Sprawdź. Tylko jak oni już tak zaczęli kombinować, a co my tu zrobimy, jak tam te miasta zdobędziemy? W sercu był strach. Oni już mieli gotowe poglądy na tą sprawę. Przecież w Egipcie było dobrze wiadomo, że miasta kananejskie są mocno uzbrojone, że mają dobre mury, mają dobrą obronę, że to nie tak łatwo będzie ich pokonać. Oni to wiedzieli. I z pełną obawą przychodzą i mówią, no to jak to teraz zrobimy? No poślijmy szpiegów, może przygotujmy się jakoś do tej akcji. Mojżesz mówi, że spodobała mu się ta sprawa, postawił sprawę Bogu. Bóg mówi, dobrze, idźcie. Ale pamiętajcie, że macie nastawienie do tej sprawy i bądźcie gotowi je zmienić, jeżeli zobaczycie coś innego, niż się spodziewacie. Pamiętajmy, jeżeli nie wierzymy Panu Bogu czasami, nie dowierzamy, może nie mówmy nie wierzymy, a dowierzamy Panu Bogu, że jest nas w stanie poprowadzić, to sprawdźmy. Sprawdzajmy. Ale bądźmy gotowi zmienić zdanie. Jeżeli zobaczymy coś innego, niż się spodziewaliśmy, jeżeli, tu wspominałem na przerwie ten werset, jeżeli ktoś mówi, idź ze mną mile, tą drogą rozumowania, to brat Józek nas zapraszał, pójdź ze mną mile. Idźmy z nim mile, nie tylko mile. Pan Jezus mówi, kto prosi cię, idź z nim mile, idź z nimi dwie. Pójdźmy i dwie w twym kierunku. A potem powiedzmy, nie pasuje mi ta droga, wracam, idę inną. Ale pójdźmy te dwie mile. Sprawdźmy, ale jak się okaże przypadkiem, że ta droga jest słuszna, to bądźmy gotowi zmienić zdanie. Tych 10 ludzi nie było gotowych zmienić zdania. Oni poszli z gotowym poglądem na ziemię kananejską do ziemi izraelskiej i z tym gotowym poglądem wrócili i zrobili to, co zrobili. Przedłużyli wędrówkę Izraela o 38 lat. i doprowadzili do zagłady 600 tysięcy ludzi. Drugie hasło. Wzięte jest z 18 wersetu. Idźcie w tę stronę ku południowi, a wnijdźcie na górę. Mojżesz ich posyła do ziemi. I mówi im dziwną rzecz, no bo jak sobie uświadomimy, nie mamy tu mapy, ale myślę, że braterstwo mniej więcej mają w pamięci mapę Izraela. Kadesz Barne jest na granicy pustyni Synaj, na samym dole. Izrael rozlega się na północ, a on mówi, idźcie ku południowi. No co to znaczy? Jakże mogli iść ku południowi? I wstąpcie na górę. No to drugie jest proste. Ku południowi, bo to znowu jest problem z tłumaczeniem. Jakbyśmy mieli, idźcie przez Negev albo na Negev, to już byśmy lepiej wiedzieli. Negev to jest po prostu część Izraela. Byliśmy, Paweł pewnie dobrze pamięta, smutna część. Tam jechaliśmy z tym, z Johananem przez poligony tylko góry. No tam nam tą górę Hor pokazywał ktoś. Bardzo smutna okolica. A była prostsza droga. Ta prostsza była już z Egiptu przez ziemię filistyńską. Ale się bali, bo tam były twierdze, a po drugie Pan Bóg nie chciał. Pan Bóg inną drogą poprowadził. Tu mówi też Mojżesz, idźcie, ale idźcie przez Negev, idźcie przez pustynię. Nie idźcie przez żyzne doliny nad morzem i potem wejdźcie w głąb ziemi i sprawdźcie, ale idźcie przez Negev, przez pustynię, wejdźcie na góry i z góry zobaczcie. Nie wiem, kto z was chodził po górach, przepraszam, że takie osobiste tu rzeczy mówię, ale w górach jest tak, że człowiek właściwie często idzie tylko po to na górę, żeby zobaczyć, co jest z drugiej strony. Żeby go powalił ten widok, który jest z samej góry. Jak się wyjdzie na górę, czy wyjedzie, bo dzisiaj już nie wychodzę, tylko wyjeżdżam wyciągiem, bo trochę za dużo ważę. Żeby zobaczyć, jaki jest tam piękny widok. Jak człowiek idzie po pustyni dniami całymi, wyjdzie wreszcie na tą górę i z tej góry zobaczy ziemię obiecaną. Jest zupełnie inne wrażenie, niż jeśli przejdziemy przez równiny filistyńskie, bogate, tam gdzie bydło, tam będą kobiety, tam będzie gospoda, gdzie się będzie można zatrzymać, zabawić, coś wypić, zjeść. I potem wejdziemy do Hebronu, powiemy, a Hebron, co to za miasto w ogóle, nie? Braterstwo, nie chodźmy łatwymi drogami do naszych celów. To jest błędna droga zawsze. Idźmy prostą drogą. Ta droga przez Negev była prostą, ale nikt w życiu by tej drogi nie wybrał normalny, przy zdrowych zmysłach. To była droga przez pustynię, przez górę, a można było spokojnie górę obejść, tak jak my dzisiaj autostradą robimy, objeżdżamy górę, nie jedziemy prosto przez górę i tracimy najpiękniejsze widoki. Oni poszli po najpiękniejsze widoki. My w życiu bardzo często tak robimy. Jeżeli coś planujemy, albo nawet coś się już dzieje w naszym życiu, jeżeli przyglądamy się nawet naukom pewnym biblijnym, to bardzo często idziemy do nich naszymi myślami przez równe żyzne doliny filistyńskie i sobie myślimy, och ludzie, jak tam jest pięknie. I potem przychodzimy do tej biblijnej krainy i sobie myślimy, no właśnie, to ona tak całkiem urokliwa nie jest. Myśmy z Pawłem i z całą wycieczką byli trochę rozczarowani po Polsce. Polska jest zielona, Izrael jest brunatny, spalony. Myślimy, co to za ziemia obiecana? Gdzie ona tu tam tym mlekiem i miodem ma płynąć? Takie wrażenie mogłoby być, gdyby przeszli. Nic się nie zmieniło, ziemia jest ta sama. Ale jeśli przejdziemy to niełatwą drogą, drogą świata, drogą rozumowania, czasami to się sprowadza na przykład do tego, że próbujemy ziemskie metody rozumowania, czasami demagogiczne, sofistyczne stosować do na przykład interpretacji słów biblijnych. Ale również kiedy mówimy, a bracia, co my zrobimy z głoszeniem Ewangelii? No nie głosimy Ewangelii. Może Białymstoku głosicie, coś tam macie osobiste osiągnięcia, ale tak mało głosimy. Bo mówię, a no to kto to, już teraz dzisiaj to się nie uda. Takich osiągnięć, jak brat Russell miał, jak tam bracia przed wojną, to już nie będziemy mieli. Po prostu, bo my widzimy tą ziemię filistyńską, widzimy bogatsze rejony. Nie idziemy przez Negev. Negev, pustynia jest początkiem drogi każdego poświęconego człowieka. Była dla Jana, była dla Jezusa, była dla świętego Pawła. Pamiętacie, wszyscy poszli na puszczę i Mojżesz głodował przez 40 dni, zanim był gotowy do tej misji, którą miał spełnić w Centrum Narodu Żydowskiego. Droga do Królestwa wiedzie przez pustynię, nie przez nadmorskie doliny świata. Pamiętajmy o tym, bo się zawiedziemy. Albo nie wejdziemy do tej drogi, bo nas jakaś oberża, jakaś kobieta w tej oberży zatrzyma. Albo ten napitek, albo tak jak w Sodomie Lota, jakieś tam dobra nas zatrzymają. Nie dojdziemy do ziemi, a jak dojdziemy, to będziemy rozczarowani. Idźmy przez Negev do naszych ulubionych stron, do naszych projektów, do naszego Królestwa Bożego i wychodźmy na górę. Bo z góry bardzo ładnie widać. Następne hasło to trzy owoce. Ziemia, którą opisuje Mojżesz nieco później, w 5 Księdze Mojżeszowej, w 8 rozdziale, to ziemia siedmiu owoców. 8 rozdział, 8 werset. No warto też zapamiętać, nawet się nauczyć na pamięć. To jest pewna statystyka, klasyfikacja owoców ziemi obiecanej. On tam mówi, idziesz do ziemi,
Do ziemi obfit pszenicę, więczmień, wino, figi, jabłka granatowe, do ziemi hojnej w oliwę i miód. Możecie policzyć, jest 7 owoców. Najpierw 2 rodzaje ziaren są wymienione, na końcu oliwa i miód, a w środku 3 owoce. Grona winne, wino, jak tu jest powiedziane, jabłka granatowe i figi. I zauważcie, że szpiegowie, a mówi nam o tym znowu nasza historia z 13 rozdziału 4 Mojżeszowej, szpiegowie przynieśli 3 owoce. I przyszli potem do rzeki Eschol i urżnęli tam gałąź z gronem jednym, jagód winnych i nieśli ją na drążku. 2. No nie wiadomo, czy 2 wniosło na drążku. Są 2 różne interpretacje, tekst hebrajski jest niejasny. Albo 2 grona winne na jednym drążku. Że 8 ich niosło, tak tłumaczą Żydzi. W każdym razie musiały dojść spore te kiście, skoro trzeba było je na drążku nieść. Także granatowe jabłka i figi. Się zastanawiam, dlaczego te... Nie wiem, czy mam gotową odpowiedź. Pomyślcie sami, dlaczego nie przynieśli innych. Najprostsza odpowiedź jest, że to był czas dojrzewania winogron i po prostu te owoce były w tym czasie na ziemi. To jest najprostsze. Ale przecież ziarno też było. Rozsądny człowiek, no, który jest odpowiedzialny za gospodarkę takiego ludu, no nie troszczyłby się raczej o winogrona, z których wino można zrobić, albo o figi, które są na deser, a nie jabłka granatowe, które najbardziej do ozdoby służą. Tylko raczej by się zatroszczył, czy tam jest zboże, no i czy tam jest tłustość oliwy, bo ona była do ofiar przede wszystkim potrzebna, ale także do jedzenia. Co byłoby najważniejsze z punktu widzenia gospodarczego? Ale szpiegowie przynieśli te 3 owoce, dlatego że to są owoce ozdobne. Ja tak myślę, że oni dlatego. Kiś winogron jest przepiękna. Nie wiem, czy wam się tak samo podoba. Ja mieszkam między winnicami, to znaczy nie tam akurat koło mojego mieszkania, ale Stuttgart cały jest otoczony winnicami. To jest naprawdę przepiękny owoc. No, takich pięknych nie ma, jak w Dolinie Eschol, ale to jest piękny. Ta ilość tych winogron, które na tym wisi, to jest symbol płodności. To jest, no, to rzeczywiście to jest urok sam popatrzeć na to, jak tego jest dużo, jaka dorodność. To jest takie jednej gałązki. Teraz niedawno byliśmy w Ortenbergu na takim spotkaniu chóru i tam przeszedłem się przez winnice, były dopiero obcięte i był jeden pędzik, taka cienka gałązka. Człowiek nie może w to uwierzyć, że z tego pędu jest w stanie tak jakiś winogron potem urosnąć. A urośnie. To jest wielka przyjemność patrzeć na winogrona. Przynieśli, ja myślę, że one są też dobre. Przynieśli też jabłka granatowe. Wiecie, jak wygląda, jak się przetnie, jest czerwone. Z pestek robi się korale, głównie do ozdoby, tam się mało co je jabłek granatowych, ale pięknie wygląda na stole. Jest tam piękny taki, nie umiem tego opisać, nie jestem plastikiem, czerwony kolor. No i przynieśli figi. Figi nie są bardzo ładne, ale są smaczne. Nie wiem, czy wy lubicie, ja bardzo lubię figi. Świeże figi jeszcze, jak się figę z drzewa je, jest bardzo smaczna słodycz. Po prostu przynieśli ozdobne owoce. Ale nie powiedzieli, czy tam jest zboże, czy ten lud tam przeżyje, a nie powiedzieli, czy tam jest tłustość oliwy i słodycz miodu, która pozwalała przeżyć temu narodowi. My bardzo często upatrujemy w naszych decyzjach, patrzymy po sprawach ozdobnych. Ja do młodzieży powiem, najprostsza sprawa, najprostszy przykład, jak wybieramy żonę albo męża, no to najważniejsze jest dla nas, jaki on jest zgrabny. No nie może być łysy, nie może być gruby, no, dziewczyna musi być super smukła, dzisiaj smukła, wczoraj musiała być okrągła, no różnie to bywało z tymi modami. Nie patrzmy na ozdobne owoce. Z tego się naprawdę nie żyje. Może dla kogoś to jest ważniejsze niż dla mnie. Moja żona jest akurat bardzo ładna, myślę sobie, że naprawdę się z tego nie żyje. Z tego się życia nie spędza. Ale to jest taki prosty przykład dla młodzieży. Są te wartości, które nam zapewniają życie, te wartości duchowe. Co w małżeństwie osiągniemy? Nie, jaki dom zbudujemy, tylko jak będziemy w stanie się rozumieć, dogadać. Jak się dogadamy, że będziemy do siebie dobrze pasować, jeżeli będziemy lubić, to wszystko inne pójdzie. Ale my patrzymy na ozdoby. A jeszcze najgorzej to już jeden brat powiedział, że nasze wszystkie siostry są szare, bo są źle ubrane. Znaczy to było 20 lat temu. Teraz są bardzo kolorowe i ładnie ubrane. Ale on się i tak dalej nie ożenił. No, więc jest w tym ozdobnym patrzeniu na życie naprawdę jest wielka pułapka. Oni przywieźli ozdobne owoce. A pamiętacie, kiedy Pan Bóg prowadził Izraela do ziemi obiecanej? 10 dnia miesiąca Nisan jest napisane, że były żniwa, że były łany szumiące zbożem. To jest piękno, jak jedziemy teraz przez te tereny i jest ten złoty łan zboża, rzeczywiście dzisiaj się słońce tak pięknie złocił. To jest piękny widok, ale on nie jest tylko piękny dlatego, że ma ten swój urok, ale to jest mądry człowiek wie, że to jest sytość, to jest dostatek. No dzisiaj czasami to jest przekleństwo i tam jeden chłop, o którym brat tu wspomniał, musiał sobie te piktogramy tam wyrzeźbić na polu, bo i tak pewnie tej pszenicy by nie mógł sprzedać, a to przynajmniej telewizja przyjechała. Nie patrzmy na ozdobne owoce. Patrzmy na owoce te, które zapewniają nam życie. Następne hasło zatytułuję w prawdzie, jest wieloznaczne, bo mówimy czasami, że jesteśmy w prawdzie albo ktoś jest w prawdzie, ale to inne znaczenie słowa w prawdzie. To słowo w prawdzie pochodzi z wersetu 28. A powiadali, już szpiegowie jak przyszli, powiadali im mówiąc, przyszliśmy do ziemi, do którejś nas był posłał, która wprawdzie opływa mlekiem i miodem. A oto ten owoc jej. Bardzo taka zwięzła, krótka relacja. Dobra relacja, nie? Ziemia jest dobra, opływa mlekiem i miodem, to jest owoc. Gdyby nie to jedno słówko wprawdzie. Takie po hebrajsku się z dwóch literek składa gam. A my czasami mówimy no. Jak nas to się pyta, zapyta nas się ktoś, a co tam było na konwencji w Ciemnoszyjach, bracie? A my powiemy, o bracie, kanapki były dobre, no. Złe były kanapki? Smakowały nam wszystkim. Dobre były kanapki. Ale to słowo no, te dwie literki, to już wiadomo, że zaraz będzie ale. A w tym opisie jest, zamiast ale, tu przetłumaczone jest tylko, że. Tylko, że. To ale, to straszliwe ale, które potrafi naprawdę tyle rzeczy zabić w życiu. Mówimy, ja cię bracie przepraszam, ale ty też masz swoje coś na sumieniu. My tak, i od razu wiadomo, jakbyś już nic nie powiedział dalej. Tylko ja cię bracie przepraszam. Ja cię wprawdzie bracie przepraszam. No. Albo no cię bracie przepraszam. I wiemy, że będzie dalej. To tragiczne, ale wiecie, my was Żydzi przepraszamy za to, co tam Polacy zrobili. Ale wyście nas też uciskali. Wyście też byli krwiopijcami i ciemiężcami. To tragiczne, ale które przekreśla tak wiele dobrych świadectw. Co powiemy, jak przyjedziemy z tej konwencji? Czy powiemy, ale bracie, no wykłady były dobre, no ale tam są tacy, że tam nikt nie wierzy we wtórną obecność. No nie, przepraszam, tak nie powie. Ale są tam tacy, co nie wierzą we wtórną obecność i mówią wykłady. Założę się, że będzie taka relacja bardzo wielu z nas. Czy nie powinniśmy zacząć? Bracia, było 7-8 budujących wykładów, a niektórzy przyjadą i powiedzą, że rzeczywiście były dobre kanapki. Czy tak naprawdę kiedykolwiek, na którejkolwiek konwencji, w jakimkolwiek spotkaniu jest, że są tylko dobre kanapki? Czy to jest, czy to może być prawdą, że wszyscy mówią źle, tylko ja mam dobre oczekiwania? Czy nie ma żadnego dobrego zdania powiedzianego? Choćby jedno zdanie. Ja się cieszę, staram się cieszyć. Niestety ten duch niezadowolenia mi się też udziela. Ale staram się cieszyć z dobrego jednego zdania. Jak jedno mnie pobudzi, to już jest zysk. I od tego zacznijmy naszą relację. Bracie, taka była myśl powiedziana, dobra. I nie powiedzmy, no była co prawda jedna dobra myśl powiedziana, ale reszta wykładów się do niczego nie nadawała. Czy to jest relacja? Wprawdzie. I ale. To są właściwie dwa słowa, które zabijają bardzo wiele rzeczy. I hamował Kaleb lud szemrzący przeciw Mojżeszowi. I dalej jest napisane, że jak oni to powiedzieli, to lud zaczął szemrać. Kaleb ich hamował. Starał się jakoś tą sytuację opanować. Ale co ci mężowie? Swoją relację zaostrzyli. Ta pierwsza relacja była właściwie tylko wyróżniała się. Przeczytajmy, co powiedzieli, może od razu tutaj przeczytajmy, co Jozue i Kaleb powiedzieli. Powiedzieli do wszystkiego zgromadzenia, to jest w 14 rozdziale 7 werset, mówiąc, ziemia, którąśmy przeszli, przeszpiegowali ją, ziemia jest bardzo dobra, będzie Pan nam miłości, wtedy nas wprowadzi do tej ziemi, a dają nam ziemię tę, która opływa mlekiem i miodem. Jedno Panu, nie bądźcie odpornymi, ale się wy bójcie, ani wy się bójcie ludu onej ziemi, bo jako chleb pojeście możemy. Właściwie dokładnie to samo powiedzieli, tylko brakowało tego ale i wprawdzie. No i mieli inną ocenę sytuacji. Bracia, czy Mojżesz prosił, posyłając ich i mówiąc, sprawdźcie, jakie są miasta, jaki jest lud, jakie są drzewa, jaka jest ziemia. Czy ich prosił o to, żeby porównali, czy oni są silniejsi, czy my? Wcale o to nie prosił. Mówi, powiedzcie, przyjdźcie i powiedzcie, jaka jest ziemia, jaka jest lud, jakie są miasta, jakie są drzewa. Cztery rzeczy ich poprosił. A oni przyszli i powiedzieli, ale oni są mocniejsi. Że nie było ich zadaniem wcale. I tak odpowiedzieli Jozue Kaleb. Mówi, ziemia jest dobra, miasta są obronne, ale co powiedzieli, my ich pokonamy, nie? Się od drugiego końca zaczęli. Tu jeszcze, przepraszam, wrócę troszkę i powiem o jeszcze jednym niebezpieczeństwie. Człowiek, który nas chce podejść, bardzo często zaczyna od pochlebstwa, od dobrych rzeczy. Jakby zaczęli, no, ziemia jest wprawdzie, przepraszam, lud jest wprawdzie tej ziemi mocny i miasta są obronne, to też byśmy wiedzieli, że będzie ale. Jak chcemy tak sformułować, to zaczynamy od złej rzeczy, jak chcemy dobrze powiedzieć. Jak ktoś zaczyna od pochlebstw, od dobrych rzeczy i te owoce ozdobne nam przedstawia, pamiętajmy, duża szansa, jak ktoś zaczyna od pochlebstwa, to znaczy, że ja tak od razu mówię, jak ktoś przychodzi, mnie chwali, to mówię, no dobra, to już teraz mów, co masz do powiedzenia tak naprawdę. Czasami nic, no ale tak jakoś od razu mi się to kojarzy. Kaleb powiedzieli po prostu, jak było. starali się uspokoić lud, ale to już nie pomogło. W lud wstąpiła panika. Oni tam to jest napisane, że całą noc nad tym rozważali, szemrali, narzekali, w końcu chcieli ukamienować. No, panika kompletna. I zauważcie, jaka jest druga relacja. Jak się tylko zaczęła panika, co mówią ci 10 mężowie? Oni, którzy z nim chodzili, rzekli, nie będziemy mogli ciągnąć przeciwko temu ludowi, bo mocniejszy jest nad nas. I zganili one ziemię, którą przeszpiegowali synom izraelskim, mówiąc, ziemia ta, którąśmy przeszli, przeszpiegowali ją, jest ziemia pożerająca obywatele swoje. A lud wszyscy, któryśmy w niej widzieli, lud jest wysokiego wzrostu. Tam byśmy widzieli olbrzymy, syny enakowe, z rodu olbrzymów. Zdaliśmy się przy nich jako szarańcza. Takimi się zdaliśmy im. Nagle się robi potwór z tej ziemi jakiejś. Pierwsza relacja, zauważcie, jest spokojna. Ziemia jest wprawdzie dobra, no ziemia, tylko że lud jest mocny i widzieliśmy syna Anakowe. Wszystko prawda, byli synowie Anakowi, był mocny lud, była ziemia dobra. Tutaj nagle się robi panika. Taki rezonans społeczny. To hasło chciałem nazwać synowie Anakowi. My eksperyment robili kiedyś studenci pod Koninem, zdaje się, po wybuchu w Czernobylu. Zrobili fotomontaż zdjęcie lisa z królikiem zmieszanego. Pamiętam, że, myślę, że pamiętacie, w Teleekspresie to ogłosili. Natychmiast po ogłoszeniu tego faktu zaczęli się zgłaszać ludzie, którzy dowodzili, ja też widziałem tego lisa. Potem się okazało, że to był żart studentów. My tacy jesteśmy. Jak nam ktoś coś opowie, a jest w tym chociaż jedna sensacja, takie hasło, synowie Enakowi, to my zaraz z tego zrobimy, wiecie, jak to przekreśla czasami całą naukę. Ja wrócę do tego przykładu, który bardziej się pocieszał. Kto z nas zastanawia się, że te wersety, które mówią, że oto Pan stąpi z nieba na głos, na trąbę, na hasła archanielskie, że umarli w Chrystusie powstaną najpierw, a potem my żywi będziemy z nimi razem zachwycenia powietrza. Kto się zastanawia, po co Pan Jezus, po co apostoł Paweł te słowa powiedział? Czy wie ktoś, bracie Józiu, po co apostoł Paweł to napisał? Nie marnie smućcie się nad swoimi umarłymi, jako inni, którzy nadziei nie mają. Ale pocieszajcie się tymi słowy. On mówi prostą, piękną naukę zmartwychwstaniu. Nie, naprawdę nie ma powodu, żebyśmy się martwili i smucili nad naszymi umarłymi. Zobaczymy ich. A myśmy takiego tam syna Enakowego zobaczyli, który jest potem i razem. On tam jest. To nie jest tak, że go tam nie ma. Ale on ma zaraz u nas 6 palców i 3,5 metra wzrostu. Jak takiego, taką jedną sensację. I tak jest w życiu ogólnie rzecz biorąc. Wiadomość z natury rzeczy jest złą wiadomością. Wiadomo, że tak było zawsze w historii, że posłowie przynosili złe wiadomości, niedobre. No nikt na dzienniku nie donosi, że się urodziło 1 300 000 zdrowych, pięknych dzieci na świecie, tylko to jedno, co się chore urodziło. Taka jest struktura, istota wiadomości, ale przecież my po to jesteśmy ludźmi dojrzałymi, mądrymi, żebyśmy wiedzieli, że tak jest. Że jak jest jeden syn Enakowy, to się go złapie we trzech i też mu damy radę. No, nas jest 600 000, ale nie. Jak jest jedna sensacja, bracia, ja przyznam się do swojej własnej głupoty, no, w dziennikach wszystkich niemieckich, angielskich, polskich, cała Polska była zalana wodą. Ja dzwonię w czwartek do Ali Szatyńskiej i pytam się, czy tam mam po co przyjeżdżać, czy będzie konwencja, czy tam zalane. No bo z dzienników to wyglądało, że metr pod wodą cała Polska stoi. A ja przyjechałem i prawie deszczu nie widziałem. Synowie, my mamy naprawdę w naszym życiu synów Enakowych. Każdy ma po 6 albo 7 palców i 3,5 metra wzrostu. Nie dajmy się zwieść naprawdę głupocie, bo to już trudno inaczej nazwać. Ludzie mają skłonność do sensacji. Opowiadają rzeczy czasami, no, czasami zupełne bzdury, a czasami rzeczy takie, które mają nawet pozór prawdy. No rzeczywiście byli tam synowie Enakowi, oni duzi byli, bo pamiętamy, że Filistyn był. No i co, trzeba było 3 ludzi, żeby go pokonać, na Pana Boga? Jeden to mały wystarczył, żeby go pokonać, 5 kamieni. Synowie Enakowi są, wszędzie gdzieś. Trzeba na nich uważać naturalnie. Ale on, to nie jest, natomiast my z tych synów Enaka robimy natychmiast problem i zasadę. W każdej sprawie. Ja pamiętam dyskusję o domu spokojnej starości. O ileż tam było tych domów synów Enakowych w tej ziemi, do której się bracia wybierali. No, nie wiem, pewnie znowu nie wszyscy się zgadzają z tym pomysłem, z tym projektem, ale ten dom działa i jest błogosławieństwem dla... Największy pomnik po badaczach, brat mi podpowiada, został. No nie wiem, ja bym tak może nie oceniał. Myślę, że są większe pomniki. Porozmawiamy później. Myślę, że są większe pomniki po badaczach, że jest inne zadanie, które my jako ruch badaczy mamy odpowiedzialność rozwijania pewnych owoców i tu są nasze pomniki i one będą na wieczność stały, nie dom starców. Nie będzie stał jako pomnik. Myślę, że nie przegonimy Caritasu ani innych organizacji w działalności charytatywnej i cieszmy się, że oni ją robią, a my się cieszmy, że my trochę dołożyliśmy do... Ale jacy synowie Enakowi? No przecież bracia, to są, co się dzieje na tej sali. Jak brat, zdaje się, Szarkowicz, Kamiński, nie pytając nikogo, już tam trochę posunęli sprawę, ile było synów Enakowi w tej ziemi. Nie bądźmy sensatami. Nie dajmy się tej rzeczy zwieść. I ostatnie
Szóste hasło, Hebron.
Mojżesz kazał im iść do ziemi przez Negev, to już uczyliśmy się, i kazał im iść przez górę, do Hebronu. Dlaczego do Hebronu? Pan Bóg ich nie prowadził do Hebronu. Pan Bóg ich prowadził przez Jerycho. Oni poszli przez Hebron. Wiecie, skąd Józef wyszedł z domu swego ojca, jak został sprzedany do Egiptu? Wiecie, pewno, że wiecie. Przeczytamy, jakbyśmy nie wiedzieli. To jest 40. Przepraszam, ale nie zrobiłem sobie notatek i tak trochę szukam. 40. No wiecie, nie mogę znaleźć tego miejsca. Pojawi siostrze i życzymy błogosławieństwa Bożego w podróży i siostrze też wszyscy pokoju Bożego życzymy i błogosławieństwa w drodze. Znalazłem dzięki temu, że siostra trochę mi czasu dała. 37 rozdział, werset 14. Ja nie będę czytał całego kontekstu. Jakub wysyła Józefa, żeby poszedł do braci, którzy poszli w Sychem. Pamiętamy, co zrobili, sprzedali go, poszedł do Egiptu. Już więcej nie wrócił. Nigdy nie wrócił do ziemi. Jest napisane, że jak urodził mu się syn, to dziękował Panu Bogu, że mógł zapomnieć o domu ojca i o ziemi swojej. Straszne słowa. Pokój, bratu. Wysłał go Jakub z Hebronu. Ciekawe. Józef wyszedł z Hebronu do Sychem, tam go sprzedali bracia, niewolnicy go wzięli do Egiptu i tam już naród został, aż po, nie wiem, nie bawmy się w chronologię, kilkuset latach wrócił naród izraelski. Miał wrócić do Hebronu, zamknąć wielką pętlę. Po 200 latach. Bracia, my potrzebujemy takich powrotów. Ja już powiedziałem, że dla mnie to miejsce jest takim Hebronem. Jest takim powrotem do pewnych pięknych rzeczy, które w młodości przeżywałem. Za każdym razem, kiedy spotykam moich znajomych, to są takie powroty. Obojętnie, ja wracam z Niemiec akurat, ale czasami są ludzie, co w jednym mieście mieszkają, się nie widzą. Czasami się znielubią, pokłócą się, po jakimś czasie wracają do siebie. Potrzebujemy powrotu, potrzebujemy pewnych cyklów. Jest taka teoria, że człowiek, to przepraszam, nie mówię wyroków Bożych, tylko teorię psychologiczną, że człowiek się rozwija po spirali, że wykonuje wielkie obroty, tak jak śruba i wznosi się coraz wyżej, ale nie na tej zasadzie, że idzie po równi pochyłej. Zresztą tak byśmy też żadnego ciężaru nie wznosili, tylko właśnie śruba, mechanizm śruby jest, że my wracamy ciągle w te same punkty, tylko ciut wyżej. Róbmy tak. I to nie tylko w takich wielkich pętlach, 200-letnich, 7- czy 10-letnich, jak w moim przypadku. Pan Bóg zalecił takie pętle co 7 dni. To była mowa o sabacie. Jeżeli tutaj 2000 dni, bo lepszy jest jeden dzień w przybytkach niż 2000 gdzie indziej. Można powiedzieć, taki sabat mieliśmy, 2000 dni już tutaj spędziłem. To co, to do końca życia mogę nie chodzić na zebranie? A nawet, ja jeszcze policzę inaczej, że 5 dni spędziłem na nabożeństwa, to znaczy, że przez 5 tygodni mam następne wolne. Nie damy rady zjeść 2 kotletów w jeden dzień i powiedzieć sobie, to jutro nie będę jadł. Nie da się. My potrzebujemy cyklu. Nasz organizm jest tak skonstruowany, potrzebujemy powrotów, obrotów. I to nie tylko w cyklu tygodniowym. Potrzebujemy miesięcznych obrotów, po to Pan Bóg księżyc stworzył. Potrzebujemy rocznych obrotów, potrzebujemy pewnych rocznic. Wspominamy nasze urodziny, nasze rocznice ślubu, nasze poświęcenia. Przywiązujemy do tego pewną wagę. Początek roku obchodzimy. Obchodzimy niestety tylko jedno święto żydowskie, święto Paschy. Ale dobrze, że i tyle, bo inni nawet tyle nie obchodzą. Mamy potrzebę tej cykliczności. Używajmy jej, bracia. To jest naprawdę dobra rzecz od Boga zalecona. Potrzebujemy powrotów. Przypomnijmy sobie krótko te hasła. Poślij sobie. Teraz, bracia, jeżeli sprawdzamy coś po Bogu, to dajmy się przekonać. Postarajmy się zmienić zdanie. Negev. Nie chodźmy do Królestwa Bożego łatwymi drogami, drogami Filistynów. Idźmy przez pustynię. 3 owoce. Nie przynośmy z ziemi obiecanej tylko i wyłącznie ozdobnych owoców. Przynajmniej relacje o pożytecznych. W prawdzie. Nie niszczmy jednym głupim, powtórzę słowem, całego zdania pięknego czasami, które chcemy powiedzieć. Synowie Enakowi, nie bądźmy sensatami. Nie ulegajmy sensacji i nie głośmy, nie szerzmy sensacji. I Hebron, cieszmy się z powrotów, korzystajmy z tych, z
tego daru Bożego, jakim jest czas, który jest okrągły, który jest takim, który wraca w pewne miejsca tylko trochę wyżej. Dzisiaj, bracia, jest Tysza B'Av, 9 Av, dzień postu, dzień refleksji, dzień dojrzewania winogron. Gdy się dostawały winogrona, kończymy tą konwencję. Myślę, jestem prawie że przekonany, że wyjedziemy z niej wszyscy bardzo błogosławieni, że to była dobra konwencja. Dobre owoce zebraliśmy. Czas dojrzewania winogron jest może i dla naszego kraju, dla całego świata, bracia o tym mówili. Bądźmy szpiegami dobrych wiadomości i pamiętajmy, że to właśnie Kaleb w nagrodę za swoje szpiegowanie otrzymał Hebron. Jeżeli będziemy wracać do Hebronu, będziemy korzystać z cykliczności czasu, jeżeli będziemy przestrzegać tych zasad, będziemy szpiegami dobrych wiadomości, to odziedziczymy Hebron. I życzę tego bardzo serdecznie, bratelstwu i sobie. Amen.